Sláva Bohu.
Sláva Bohu.
Bratia i sestry, ostatne mluvíme o cnotách. Neviem, či to je dzisiaj také populárne slovo, ale dla ľudí wierzących cnota, cnotliwe życie ma ogromne znaczenie. Dlatego dzisiaj będę dalej podążał za tym tematem. Chciałbym zacząć od przeczytania tekstu starotestamentowego proroka Habakuka, 2:4. Prorok Habakuk pisze: oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy. Wiecie, ludzie czasem szukają odpowiedzi na niepokój, jaki odczuwają wewnętrznie w swoim życiu. I Biblia mówi, że niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy. I ta niepewność, to rozdygotanie, strach, no pojawia się w związku z tym, że człowiek żyje bez Boga. Jeden z ojców Kościoła, Augustyn, powiedział, że serce człowieka będzie dotąd niespokojne, dopóki nie zapełni tego miejsca, które w nim przygotowane jest dla Chrystusa. Dlatego nie dziwię się, co napisał prorok Habakuk. Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy. Ale tu się nie kończy to zdanie. Tu się nie kończy ta myśl. Tu jest dopiero przecinek. I dalej jest napisane: ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Bracia i siostry, to jest niezwykła zdolność, jaką posiadają ludzie wierzący, jaką posiadają chrześcijanie, że mogą zacząć żyć wiarą. Coś, co jest bardzo ważnego, coś, co jest bardzo istotnego, jeśli chodzi o posilenie. Pan Jezus powiada w 6 rozdziale Ewangelii Jana, 35 wiersz: ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie głodny. A kto we mnie wierzy, nigdy nie będzie odczuwał pragnienia. Alleluja! Bóg jest naszym zaopatrzeniem. Bóg jest naszym żywicielem. On nas karmi chlebem. Tym chlebem jest sam Jezus Chrystus. On mówi tutaj w tym tekście: ja jestem chlebem. Kto przychodzi do mnie, nie będzie głodny. Ja zaspokoję jego wszelką potrzebę, wszelki głód. I wreszcie mówi: kto we mnie wierzy, nigdy nie będzie odczuwał pragnienia. Nigdy nie będzie spragniony napoju, żeby się napić, żeby ugasić pragnienie. Kto wierzy, jego pragnienie zostanie ugaszone. Zazna spokoju duszy. Będzie odpowiednio nakarmiony i odpowiednio napojony dzięki naszemu Panu, Panu Jezusowi Chrystusowi. Bracia i siostry, a więc już w tej chwili widzimy, co jest kluczem całej tej historii o wierze. Co jest najistotniejsze, co jest najważniejsze? Albo może kto jest najważniejszy? Powiedzcie mi.
Jezus Chrystus.
Jezus Chrystus. tym wszystkim nie może zapragnąć Jezusa Chrystusa. Jeśli chcemy rzeczywiście rozważyć w głębi naszej duszy temat wiary i zgłębić go, nie może zabraknąć wtedy Chrystusa. Nie może zabraknąć Jezusa. Bracia i siostry, skąd w ogóle bierze się wiara? I jak to się dzieje, że człowiek zaczyna wierzyć? To mamy wyjaśnienie w liście do Rzymian, 10 rozdział, wiersz 17. Wiara wtedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. A więc wiara przyjdzie do twojego umysłu, przyjdzie do twojego serca, twoja dusza zacznie żyć wiarą, kiedy zaczniesz słuchać Słowa Bożego. Kiedy słuchanie Słowa Bożego stanie się pasją twojego życia. Wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusa. Słowo Chrystusowe gdzie jest zapisane? Słowo Chrystusowe jest zapisane w Ewangeliach. Tam jest dobra nowina o Panu Jezusie Chrystusie. Moi kochani, kiedy człowiek się nawraca, to zaczyna wierzyć. Wtedy w życiu jego pojawia się wiara. Wiara w Boga. I wszyscy zaczynamy z wiarą, ale czy skończymy z wiarą? Zastanawialiście się nad tym? Wszyscy chrześcijanie zaczynają z wiarą, ale czy wszyscy kończą swoje życie z wiarą? Wiecie, Pan Jezus Chrystus widział to zagrożenie i widział ten problem. Dlatego zadał bardzo ważne pytanie. To pytanie jest zapisane w Ewangelii Łukasza 18:8. I on zadał takie pytanie, tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? My tak mówimy, że oczekujemy Jezusa. Panie Jezu, oczekujemy Twojego powtórnego przyjścia. Ale Jezus miał świadomość tego, jak niewielu ludzi jest naprawdę wierzących. Dużo mówi o wierze, ale niewielu jest naprawdę wierzących. Powiedzcie mi, gdybyście mieli wymienić na podstawie Ewangelii, ilu wierzących ludzi spotkał w swoim życiu, tym ziemskim życiu, Jezus Chrystus, o których On powiedział, że ty jesteś wierzący, ty masz wiarę. Powiedzcie mi, ilu? 1000? 100? 10 osób? 2. I co ciekawe, te 2 osoby nie były z Izraela. To nie byli Żydzi. To była Syrofenicjanka i setnik rzymski Korneliusz, o których Jezus powiedział, że mają wielką wiarę. Oni znaleźli uznanie w oczach Jezusa, kiedy przyszło coś otrzymać od Niego przez wiarę. Dlatego myślę, że to pytanie dzisiaj jest bardzo uzasadnione. Pytanie Jezusowe. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Czy masz taką wiarę? Jak miał Korneliusz? Jak miała ta Syrofenicjanka? Wielki mąż Boży Karol Barth, zapytany o wiarę, powiedział, że wiara jest spotkaniem. Wiara jest spotkaniem. Spotkaniem z Bogiem. I my, kiedy mówimy o wierze, to musimy mieć świadomość, że wiara nie przychodzi tak sama z siebie, ale to, że wiara się pojawia, jest wynikiem naszej osobistej relacji z samym Bogiem. Ale przychodzi moment, kiedy w życiu człowieka pojawiają się różne chwile, czasem bardzo trudne chwile, kiedy wiara zaczyna słabnąć, kiedy człowiek przestaje wierzyć, kiedy w jego życiu pojawia się totalne zamieszanie, jakiś galimatias trudny do ogarnięcia i wiara, która była sednem życia, schodzi gdzieś na dalszy plan. To jest najwyższa pora, jeśli ktoś przeżywa taki czas, to jest najwyższa pora, żeby przyjść do Pana Jezusa i spotkać się z Nim. Karl Barth mówi, że wiara jest spotkaniem. Kiedy spotkasz Jezusa, twoja wiara zacznie wzrastać. Najpierw przyjdź do Jezusa, a potem napraw rzeczy, które potrzebują naprawy w twoim życiu. Z wiarą zawołaj, uratuj mnie. Polegam tylko na Tobie, Panie. Potrzebuję tylko Ciebie, Panie. Pomóż mi, bo moja wiara się chwieje, bo moje życie traci sens. Potrzebuję wiary, potrzebuję Ciebie, potrzebuję zmiany, a bez Ciebie nic uczynić nie możemy. Bracia i siostry, jaka może być wiara? Już wiemy z tego, co zacząłem mówić, że wiara może być słaba, że człowiek może osłabnąć wierze. Ale teksty biblijne mówią o innej, lepszej wierze. I chciałbym taki werset przeczytać. To jest werset z pierwszego listu Piotra, 5:9. Tutaj mowa jest o diable w wierszu, który poprzedza ten werset. Przeciwstawcie mu się, mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. Przeciwstawcie się diabłu. O, brać, diabeł to i to zrobił w moim życiu, a tak nasiał konkolu między moim znajomym a mną, moim sąsiadem a mną. Oj, ten diabeł, co on nawyprawiał. Co ja mam teraz zrobić? No Piotr apostoł napisał, co masz zrobić. Przeciwstaw się mu. Przeciwstaw się diabłu. Nie pozwól mu na to, żeby on niszczył twoje życie. Ale powiedz, sprzeciwiam się tobie, diable, i nie chcę twojego królowania, twoich pomysłów, twoich idei w moim życiu. Przeciwstawcie się mu, mówi Piotr. Ale jak? Przeciwstawcie się mu, mocni w wierze. A więc my mamy mieć mocną wiarę. My mamy mieć mocną wiarę, kiedy chcemy prowadzić zwycięskie życie chrześcijańskie. Przeciwstawcie się mu, mocni w wierze. Jakub pisze, kiedy przeciwstawimy się diabłu, to co się stanie? Ucieknie. O diable jest napisane, że on jest jak lew ryczący. Jest jak lew. To znaczy, że on nie jest lwem, tylko on udaje lwa. Prawdziwym lwem jest lew z pokolenia Judy, Jezus Chrystus. Nie daj się oszukać diabłu. Nie przestrasz się go. Bo wielu ludzi się boi, bo nagle, kiedy usłyszysz blisko siebie ryk takiego potężnego drapieżnika, to można zostać sparaliżowany strachem. Wiecie, kiedy lew ryczy na sawannie w Afryce, to słychać go na odległość 6 kilometrów. Wszystkie zwierzęta, które są w oddaleniu mniej więcej 4-5 kilometrów, doskonale słyszą. Nie trzeba być blisko 100 czy 200 metrów od lwa. Ale diabeł jest jak lew ryczący. On tylko straszy. Ale zwycięstwo jest po innej stronie. Zwycięski jest prawdziwy lew z pokolenia Judy, Jezus Chrystus. Dlatego przeciwstaw się mocny w wierze. A jak możesz być mocny wiarą? Ano wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Słowo Chrystusa jest pokarmem dla ciebie. To dzięki niemu nie będziesz słaby, nie będziesz się słaniał na nogach i nie padniesz ofiarą diabła. Będziesz mocny w wierze, mocny Słowem Bożym, mocny żywą wodą, która płynie od Pana. Napojony, nakarmiony, bezpieczny. Wiecie, kiedy lew poluje, to najpierw zakrada się w te wysokie trawy i wypatruje swojej zdobyczy. Siedzi po cichutku. Nic się nie odzywa, nie ryczy, nie demonstruje, jaki on jest wspaniały, wielki, jako drapieżnik. Bójcie się mnie. To by była fatalna strategia. Myślę, że niewiele by poza padliną znalazł do jedzenia. Ale lew, kiedy chce upolować antylopę, to siedzi schowany w trawach, w krzewach i obserwuje stado antylop. I nie najbliższą, ale wypatruje tam spośród nich tą, która jest najsłabsza. I on, kiedy będzie atakował, to nie poleci w stronę najbliższej antylopy, ale poleci w kierunku tej, którą zauważył, że ona jest słaba, że ona się wolniej porusza, że może utyka na jedną z nóżek, a może jest malutka, jeszcze niedoświadczona. Jak się zachować, kiedy drapieżnik zaatakuje? I wtedy lew atakuje. Chcę wam powiedzieć, że 50% tylko tych ataków lwa kończy się sukcesem. Co drugi jest nieudany. To nie jest tak, że nawet on dobrze wybierze antylopę, tą, którą trzeba zapolować, ale to nie znaczy, że on ją musi rzeczywiście złapać i pozbawić życia. Diabeł wybiera najsłabsze sztuki w zboże. I tak się dzieje, kiedy pojawiają się jakieś trudności w kościele, to przeważnie osoby, które są od jakiegoś czasu osłabione w wierze, nagle doświadczają jakiegoś ataku. Nagle same są pobudzone nie wiadomo po co do takiej czy siakiej wypowiedzi. To jest bardzo niebezpieczny moment, kiedy diabeł atakuje, bo on może zaatakować kogoś i pokonać go. Ale my mamy wiarę. My mamy być mocni w wierze, aby się przeciwstawić temu, aby zwyciężyć. Dlatego, kiedy zauważyli to apostołowie, kiedy przyszli do Jezusa i zauważyli,
że wiele im brakuje w tym życiu ich duchowym, to poprosili Pana. Ewangelia Łukasza, 17 rozdział, 5 wiersz. I rzekli apostołowie do Pana: przydaj nam wiary. Dodaj nam wiary. My już chodzimy tutaj z Tobą kilka lat, ale widzimy, że wiele spraw nie rozumiemy. Stale nie wiemy dokładnie, jak się zachować. Musimy Cię często prosić, żebyś gdzieś na boku jeszcze raz nam opowiedział tą przypowieść, którą opowiadasz tłumom, i wyjaśnił nam ją, co naprawdę ona mówi, co naprawdę chce Bóg przekazać przez to słowo do mnie. Przydaj nam wiary. Bracia i siostry, my powinniśmy się jako wierzący ludzie skupić na tym, żeby być mocni w wierze, żeby mieć wiarę w swoim sercu. Bo Jezus pyta, myślę, że pyta nie bez powodu, tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie. W tamtych czasach, kiedy chodził po Izraelu, to niewielu ludzi spotkał, o których mógł powiedzieć, że byli pełni wiary. Czy dzisiaj spotka wielu? Czy może będzie podobnie jak w tamtych czasach? Bracia i siostry, to jest wielkie wyzwanie dla Kościoła. To jest wielkie wyzwanie dla każdego z nas. Wiara. Wiara. Bo bez wiary nie można podobać się Bogu. Jeśli ktoś nie ma wiary, to nie ma szans na spotkanie z Bogiem. Karol Barth mówi, że wiara jest spotkaniem. Musisz spotkać żywego Boga, żeby pojawiła się wiara w twoim sercu. Co to jest wiara? Jak możemy zdefiniować wiarę? No, dzięki Bogu mamy definicję wiary w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale w 1 wierszu. Cały ten 11 rozdział listu do Hebrajczyków jest poświęcony bohaterom wiary. I ten tekst zaczyna się, ja przeczytam najpierw z przekładu literackiego, od takich słów. Wiara jest podstawą spełnienia się tego wszystkiego, co jest treścią nadziei, przekonaniem o prawdziwości tego, co niewidzialne. Zobaczcie, w ubiegłą niedzielę mówiłem o nadziei i prosiłem was, żebyście zwrócili na to uwagę, że nadzieja zawsze idzie bardzo blisko połączona z wiarą. To są najbliżej ze sobą te dwie cnoty, wiara i nadzieja. I ten tekst o tym mówi. Teraz przeczytam z przekładu współczesnego. Wiara jest podstawą spełnienia się naszych nadziei i rękojmią tego, czego jeszcze nie widzimy. A więc wiara dotyczy rzeczy niewidzialnych, które w żaden sposób empiryczny nie możemy poznać, ale dzięki wierze my wchodzimy w ten świat duchowy, w ten świat niewidzialny. Wiara jest podstawą, podstawą nadziei. Wiecie, jak ważna jest nadzieja w życiu człowieka wierzącego. Kiedy tracisz nadzieję, to często tracisz też i Boga sprzed swoich oczu. Wiara jest podstawą spełnienia się naszych nadziei i potem dopiero rękojmią tego, czego jeszcze nie widzimy. Popatrzcie, jakie to są głębokie rzeczy. Można całe życie spędzić na studiowaniu tego zagadnienia. Czym jest wiara? I jak ona dotyka mojego życia? Jak ja mogę mieć wielką wiarę, mocną wiarę? Jak mogę mieć tą wiarę taką niewielką, może jak z ziarenko, ale mieć wiarę? Bo bez wiary nie można podobać się Bogu. 11 rozdział listu do Hebrajczyków, 6 wiersz. Bez wiary nie można podobać się Bogu, kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć. Jeśli przystępujesz do Boga, to musisz uwierzyć. Nie da się przystąpić do Boga bez wiary. Wiara jest spotkaniem. Wiara jest spotkaniem twoim z Bogiem. Osobistym twoim spotkaniem z Bogiem. Ja kiedyś spotkałem się z Bogiem, kiedy przyszedłem do Niego, wyznałem moje grzechy, pokutowałem, nawróciłem się, zaprosiłem Jezusa do swojego życia i zacząłem z Nim chodzić, czytając Jego Słowo, Słowo Chrystusowe. I moja wiara zaczęła wzrastać. Gdybym opowiedział, bracia i siostry, dzisiaj tutaj, co się stało prawie 40 lat temu w moim życiu i co ja wtedy wierzyłem, a w co dzisiaj wierzę, to byście się ze śmiechu nie pozbierali. Taka była moja wiara. A uważałem się za człowieka wierzącego. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. A więc Boga musisz szukać. Bywa tak, że Bóg znajdzie kogoś. Ale naszym zadaniem na tym świecie, po to, żeśmy się tu urodzili i mamy całe życie na to, mamy wiele lat na to, żeby szukać w tym życiu Boga. Po co? Ponieważ z Bogiem chcemy spędzić całą wieczność. I nie znając Boga, nie dostaniemy się do nieba. Nie dostaniemy się tam do społeczności ze świętymi. To jest poważna sprawa. Wiara to jest coś bardzo głębokiego, a z drugiej strony coś bardzo ulotnego. W tym samym 11 rozdziale listu do Hebrajczyków, w 3 wierszu jest napisane, że przez wiarę poznajemy. Nie wiem, czy zwróciliście kiedykolwiek na to uwagę, jak czytaliście ten tekst z 11 rozdziału listu do Hebrajczyków, że przez wiarę poznajemy. Czyli to jest narzędzie, jeden z instrumentów, który służy poznaniu. Wiarą zauważamy, wiarą rozumiemy, wiarą rozważamy pewne rzeczy. I wtedy mamy właściwe wyobrażenie. Wyobrażenie człowieka wierzącego. Nie człowieka tego świata cielesnego, który polega na empirii, bo on musi wszystko zbadać, musi wszystko dotknąć. Czy tak z jednym z uczniów Jezusa było, że kiedy przyszedł po zmartwychwstaniu tam do wieczernika, w którym objawił się uczniom zmartwychwstały Jezus, to on mówił wcześniej, nie uwierzę. I nie uwierzę, jak nie dotknę. I chciał zbadać. I wiecie, co się stało? Jezus się pojawił i mówi do niego. Nie rozmawiał z całą tą resztą, tylko do niego, do Tomasza. Mówi do Tomasza, chodź, zbadaj mnie. Dotknij, włóż swoją rękę tutaj, za moją szatę. Popatrz, tutaj jest ślad po włóczni. Popatrz na moje ręce, przebite są. Są ślady po tym. Nie wątp. Miej wiarę. Wiecie, kiedy Tomasz to doświadczył? Pamiętacie, co powiedział? Pamiętacie, co on powiedział wtedy do Jezusa? Pan mój i Bóg mój! Nic mu innego nie mogło przejść przez usta. Wspaniałe wyznanie złożył. Pan mój i Bóg mój. Jeśli uwierzysz w sercu swoim i wyznasz, że Jezus jest Panem, będziesz zbawiony. Tomasz powiedział, Bóg, Pan Bóg, to jest Jezus. Teraz już wiem, teraz już nie będę wątpił. Wiara jest spotkaniem. Wiara jest spotkaniem z żywym Bogiem. Wiara jest tym, przez co możemy zauważyć, zrozumieć, rozważyć wiele tych duchowych spraw, które są zakryte przed ludźmi tego świata. Co robić dalej? Jak żyć jako człowiek wierzący? Żeby zachować wiarę. No dalszy tekst następnego rozdziału, 12 rozdziału listu do Hebrajczyków o tym mówi. 12 rozdział listu do Hebrajczyków. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Wielki obłok świadków mamy wokół siebie. Ojcowie Kościoła, kiedy wyjaśniają ten tekst, to mówią, że to są całe te tłumy świętych, które są już w niebie. I oni zasiadają na takim miejscu wielkiego amfiteatru, w którym obserwują nasze życie, nasze zmagania. Wokół nas jest cały obłok świadków. Tych, którzy już odeszli do Pana, ukończyli bieg, naszych braci i sióstr. Niektórzy z nich swoje życie oddali za Jezusa. A dzisiaj wystarczy się, jedna siostra z drugą siostrą się pokłócą. Ile, nie chcę takiego kościoła, Boga w ogóle nie ma. Jak mi tak mogła powiedzieć? Jak myślicie, na tej widowni, co się dzieje w tym obłoku świadków? Przechodzi szmer? Szmer zachwytu? Czy może jest to gest politowania? Bracia i siostry, przeto my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, bracia i siostry, żeby biec, nie możecie mieć ciężkiego plecaka wypakowanych zakupami, torb i jeszcze nie wiadomo czego i biec tym razem wytrwale z całym tym bagażem. Chcę wam powiedzieć, że to się nie uda, że w którymś momencie się potkniecie, bo to jest ponad siły wasze. Dlatego ten tekst mówi, złożywszy z siebie, a więc musisz ściągnąć, zrzucić to wszystko z siebie. Musisz zrzucić ciężar, musisz zrzucić wszelką troskę, wszelki niepokój, wszelką obawę, wszelki grzech, który jeszcze cię kusi, który się gdzieś tam jeszcze pojawia. Bo to jest napisane, wszelki ciężar i grzech, który nas usidla. No wiecie, jak sidło ma zwierzę na nodze, to nie może uciec. Wpada we wnyki, w sidła i miota się, i płacze, i krzyczy, i przeżywa. Jest mu strasznie źle, bo go boli i nie może się nigdzie przemieścić, nie może się poruszać. Dlatego Słowo Boże mówi, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który usidla, biegnijmy wytrwale. Nie poddawajmy się. Bo ja nie dam rady. Bracie kochany, dobrze mówisz, ale ja nie dam rady. To jest za ciężkie sprawy dla mnie. To Słowo nie uczy nas tego, że będzie lekko. To Słowo uczy nas, że będzie ciężko, że będzie trudno ciężar złożyć grzech, który nas usidla. Ale mamy wytrwale biec w wyścigu, który jest przed nami. Nasze życie jest porównane do wyścigu, do biegu. A więc biegnij, bracie i siostro, wytrwale, złożywszy najpierw ciężary z siebie, złożywszy grzech z siebie, zrzuciwszy te stare sprawy, pójdź za Jezusem. Dalej ten tekst mówi, patrząc na Jezusa, to wszystko się ma dziać w twoim życiu. Nie będzie łatwo. Ale dla pokrzepienia patrz na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Dzisiaj mówimy o wierze. Jezus jest sprawcą i dokończycielem wiary. W innym tłumaczeniu wzbudza i doskonali wiarę. To robi Jezus. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należnej mu radości, co doświadczył? Przynieśli mu wieniec laurowy i bili brawo, wspaniale, Jezu, jesteś cudowny. Nie, nie, tam było całkiem inaczej. Patrząc na Jezusa, sprawcę dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, usiadł na prawicy tronu Bożego. Czasem przyjdzie zapłacić. Czasem to zaboli, kiedy będziesz składał ciężary i grzech. Ale chcę ci powiedzieć, że warto. Bo Jezus powie tobie, że warto. Że warto było na krzyżu umrzeć. Żeby zasiąść po prawicy tronu Bożego. Może przeżył hańbę. Ale dzisiaj przeżywa wielką chwałę i wielkie wywyższenie. W samym niebie zachwycają się nim aniołowie i wszyscy święci. Bo Jezus zwyciężył. Alleluja. Przeto pomyślcie o tym, mówi następny werset. Pomyślcie o tych sprawach. Zacznijcie to rozważać w waszym życiu. Zacznijcie tymi rzeczami żyć. Przeto pomyślcie o tym, który od grzechów zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie. W innym tłumaczeniu doznał wobec siebie takiej wrogości. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzenia. Można się utrudzić w swoim życiu. Ale po to jest Jezus, aby ci pomógł. Muszę już kończyć, bracia i siostry. I chciałbym powiedzieć na zakończenie. Trzeba zrzucić coś, co przeszkadza w biegu. Przynieś to, co ci przeszkadza. Te wnyki, te sidła. Przynieś to dzisiaj pod krzyż i położysz to pod krzyż. Moi kochani, mamy wiele zmagań i kłopotów w naszym życiu. Biblia nigdzie nas nie uczy, że wszystko będzie doskonale. Przestrzega nas przed tym, że może być również trudno. I bywa trudno. Chciałbym, abyś wzmocniła się, chciałbym, żebyś wzmocnił się i zachęcił nową inspirację. Może dzisiaj ta nowa inspiracja się pojawia w twoim umyśle, w twoim sercu. pod wpływem słowa, które czytaliśmy, które rozważaliśmy. Pragnę, abyś znalazł wzmocnienie w Bogu. Jest wielka nagroda. Biblia mówi, że nie na darmo biegniesz, że jest nagroda. Na końcu twojej drogi Pan da ci nagrodę. Nie na darmo biegniesz. Dlatego jeśli dzisiaj coś zachwiało twoją wiarą, może przeciwnik, diabeł pojawił się w twoim życiu w jakiejś dziedzinie, przeciwstaw się mu mocny w wierze. Chciałbym cię zaprosić do wspólnej modlitwy o wiarę. O wiarę w życiu każdego z nas. I chciałbym, żebyśmy powstali i zaczęli się modlić w społecznej modlitwie. A może ktoś potrzebuje osobistej modlitwy. Jestem tutaj z przodu. Przyjdź, pomodlę się również razem z tobą. Bracia i siostry, stańmy do wspólnej modlitwy, kochani.